各位同学，大家好。
Dobry wieczór, współpraktykujący. Dzisiaj rano mówiliśmy o różnych obszarach ludzkiej aktywności, czyli o różnych rodzajach sztuki, czy nauce, czy różnych innych zajęciach, którymi ludźmi się zajmują. I powiedzieliśmy o tym, że jeżeli ludzie jakoś naprawdę angażują się w tego rodzaju działalność, to są w stanie do pewnego stopnia skupić swój umysł podczas tych aktywności, jak również mogą nawet w trakcie angażowania się w tę działalność doświadczyć różnych stanów medytacyjnych, stanów duchowych. I mówiliśmy też o tym, że tego rodzaju stany, tego rodzaju doświadczenia i tego rodzaju, można powiedzieć, praca z umysłem, czy funkcjonowanie umysłu ma swoją analogię na przykład w praktyce chan, czy w innych praktykach medytacyjnych, tradycyjnych praktykach medytacyjnych, w których też chodzi na początku o to, aby niejako zebrać umysł, skupić go i by skierować do wewnątrz jego uwagę. I jeżeli chodzi o te tradycyjne właśnie metody praktyki, metody medytacyjne, to w ich kontekście mówi się, jest takie powiedzenie, które mówi o strzeżeniu bramy pięciu zmysłów. Chodzi w tym powiedzeniu o to, że na co dzień zazwyczaj nasze zmysły funkcjonują w taki sposób, że skierowane są na zewnątrz. Zmysły kontaktują się z przedmiotami zmysłów, odbieramy różne obrazy, dźwięki, inne wrażenia zmysłowe i nasze zmysły niejako wychodzą na zewnątrz, sięgają do tych przedmiotów zmysłów, chwytają je, jakoś lgną do nich. I w wyniku tego umysł jest dosyć rozproszony i tego rodzaju stymulacja pobudza nasz umysł i mnoży różne przypadkowe, błądzące myśli i potęguje rozproszenie umysłu. A więc w tym powiedzeniu chodzi o to, żeby chodzi o taką postawę pewnej powściągliwości w kontaktowaniu się właśnie z otoczeniem poprzez zmysły. Niejako taką rezerwę w funkcjonowaniu zmysłów. Chodzi o to, aby minimalizować taką nadmierną stymulację, która powoduje rozproszenie umysłu, powoduje jakiś zamęt w umyśle i wtedy, by umysłu nie da się za bardzo skupić, czy jest to o wiele trudniejsze. I w ramach tych różnych tradycyjnych metod medytacyjnych mówiliśmy o różnych sposobach przeciwdziałaniu temu rozproszeniu, doprowadzaniu umysłu do takiego stanu spokoju, wyciszenia i stabilizacji. I w związku z tym, aby dążąc do tego celu ograniczenia tej stymulacji, której na co dzień podlegamy, kiedy uprawia się medytację czy takie odosobnienia medytacyjne jak to, często wybiera się do tego miejsca jakieś odosobnione, w których właśnie warunki sprzyjałyby skupieniu umysłu i przeciwdziałały takiej nadmiernej stymulacji, czyli miejsca, gdzie różne to, co widzimy, nie za bardzo nas rozprasza, gdzie odgłosy, które do nas docierają, nie są zbyt nasilone, nie są zbyt chaotyczne, to, czego doświadczamy na co dzień. Również, jeżeli chodzi o na przykład o zmysł dotyku, też staramy się sobie zapewnić takie warunki, w których na przykład możemy wygodnie siedzieć podczas medytacji. I to wszystko, te wszystkie warunki oczywiście sprzyjają temu, żeby umysł niejako zwrócić bardziej do wewnątrz, skupić go i zachować pewną wstrzemięźliwość w funkcjonowaniu zmysłów, tym aby te zmysły nie lgnęły za bardzo do bodźców, do przedmiotów zmysłów i nie potęgowały, żeby w wyniku tego nie mnożyły się przypadkowe, jakieś chaotyczne myśli. Jeżeli chodzi o tę praktykę strzeżenia pięciu zmysłów, to polega to na tym, że stosując ją, nie rezygnujemy z, nie ograniczamy całkowicie funkcjonowania tych zmysłów. To strzeżenie bramy pięciu zmysłów nie oznacza, że te zmysły jakby zamykamy i one przestają zupełnie funkcjonować. Jest raczej tak, że wykorzystujemy je w odpowiedni sposób, a na ogół ograniczamy stosowanie ich do jednego konkretnego zmysłu, wykorzystując go jako taki rodzaju kanał pracowania z umysłem, czy stabilizowania i skupiania umysłu. A więc w tych różnych tradycyjnych praktykach medytacyjnych wykorzystuje się różne zmysły właśnie w tym celu. Na przykład zmysł wzroku wykorzystuje się tak, że wybiera się jakiś przedmiot, na którym skupia się uwagę. I w ten sposób poprzez zmysł wzroku jakby ogranicza się niejako pole świadomości i powoduje się, że ograniczamy liczbę bodźców i skupiamy umysł, zbieramy razem, skupiamy umysł. Można też wykorzystać zmysł słuchu poprzez skupianie się na różnych dźwiękach. Również zmysł dotyku, czy wykorzystanie ciała jako organu zmysłu jest wykorzystywane chociażby, mówiliśmy o tym w praktykach, w metodach Chan, wykorzystuje się ciało jako przedmiot, na którym skupiamy uwagę, ogarniając świadomością różne wrażenia płynące z ciała, czy ciała jako całość, albo wykorzystując oddech jako przedmiot skupienia, też wykorzystując niejako ciało jako organ zmysłu. Również umysł może być wykorzystany niejako umysł jako organ zmysłowy, organ poznawczy, może być wykorzystywany do tego celu. Na przykład poprzez recytowanie imienia Buddy albo recytowanie mantry, albo nawet recytowanie, powtarzanie huatou. w ten sposób niejako skupiamy się na jednej myśli i w ten sposób skupiamy umysł, zbieramy go razem i powodujemy jego stabilizację. A więc powtórzmy, że w tych praktykach, w medytacyjnych praktykach medytacyjnych, w tym w różnych metodach chan, nie rezygnuje się z funkcjonowania zmysłów, nie likwiduje się ich działania, tylko wykorzystuje się je w odpowiedni sposób, jako takie środki do doskonalenia i wysubtelniania umysłu. I podobnie w tych różnych dziedzinach ludzkiej aktywności, o których wspominaliśmy, takie jak nauka, sztuka, czy różne rodzaje sportów, działa to w podobny sposób, że wybiera się jedną sferę działania, w której jakby skupiamy się na jednym rodzaju aktywności i w ten sposób też skupiamy umysł, wysubtelniamy umysł, pogłębiamy jego działanie. I polega to na takim autentycznym zaangażowaniu się w to, co robimy. Dopiero wtedy, kiedy naprawdę skupimy się na tym, co robimy, zaangażujemy się w to i towarzyszy temu jakieś takie poczucie zaciekawienia, zaintrygowania tym, pochłonięcia tym, co robimy, wtedy może to przynieść jakieś owoce, czyli mogą powstawać różne wynalazki, czy możemy dokonywać odkryć, czy tworzyć różne dzieła sztuki, czy nawet arcydzieła sztuki. Więc tutaj też można powiedzieć, że te różne sfery ludzkiej aktywności mogą stanowić niejako taką praktykę medytacyjną, czy pełnić funkcję praktyki medytacyjnej poprzez skupianie umysłu, wysubtelnianie go, uwrażliwianie i takie angażowanie, czyli skierowanie umysłu do wewnątrz. I rzeczywiście ten aspekt takiego zaciekawienia, zainteresowania tym, co robimy, jest bardzo istotny również w praktykach medytacyjnych. Niczego w gruncie rzeczy nie można zdziałać, nawet jeżeli dysponuje się jakąś metodą, jeżeli nie jesteśmy tym jakoś zainteresowani, nie jesteśmy w to naprawdę zaangażowani. Wtedy żadna metoda tak naprawdę nie będzie działać. Także ważne jest zaangażowanie i również takie niejako kształcenie, pielęgnowanie tych zmysłów, które wykorzystujemy. Więc na przykład, tak jak na przykład w sztukach, w jakichś sportach, szczególnie w jodze czy sztukach walki, żeby tam coś działać, trzeba mieć jakiś stopień wrażliwości na to, jak działa ciało, na wrażenia płynące z ciała. W przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie uprawiać jakoś skutecznie tych sztuk. Podobnie w praktykach medytacyjnych, jeżeli powiedzmy, nie mamy jakiegoś takiego podstawowego poziomu wrażliwości, wrażliwienia na ciało, wówczas może nam być bardzo trudno wykorzystać to ciało właśnie do praktyki, jeżeli nie odczuwamy jakoś wyraźnie wrażeń z niego płynących, to trudno jakby go wykorzystać jako przedmiot skupienia. Tak jak jeżeli ktoś na przykład nie jest nawykły do ruchu, do używania ciała, to w sportach też bardzo trudno jakoś wtedy tym ciałem się posługiwać. Więc chodzi o to, aby niejako ćwiczyć te zmysły i uwrażliwiać je I wtedy by poprzez też takie udoskonalanie tych zmysłów czy umysłu jesteśmy w stanie lepiej je wykorzystywać. I teraz w praktyk to dotyczy jakby wszelkich tego typu praktyk medytacyjnych czy metod medytacyjnych i tych różnych sfer ludzkiego działania. W szczególności dotyczy to praktyk czy metod, które wykorzystujemy w chan. Też chodzi o takie zaangażowanie i o takie jakby wykorzystanie tego różnych zmysłów. Przy czym to wykorzystanie zmysłów też powinno być też powinno przebiegać w odpowiedni sposób. To znaczy nie tak, że po prostu niejako puszczamy te zmysły wolno i pozwalamy im robić co chcą, co może prowadzić do jeszcze większego tylko zamętu, tylko musimy mieć jakiś kierunek w tym działaniu, czyli musimy dysponować jakąś metodą, którą w sposób właściwy stosujemy. I wtedy jakby będziemy w stanie właściwie wykorzystywać zmysły i umysł do skupiania go i do doprowadzania go do stanu jedności. Poruszamy ten temat, ponieważ ludzie, którzy angażują się w te wspominane sfery ludzkiej aktywności, takie jak sztuka, przede wszystkim, czy muzyka, czy sporty, i którzy jednocześnie interesują się praktyką chan, czasem zdarza się, że takim ludziom wydaje się, że te dwie sfery ich zainteresowania wzajemnie się wykluczają, czy są wzajemnie sprzeczne. Czyli że praktyka chan, czy praktyka medytacyjna, w szczególności praktyka chan i to, czy, co ich bardzo ciekawi, jakieś hobby, czy jakaś sfera ich jakiegoś takiego bardzo zaangażowanego działania, że są wzajemnie sprzeczne, nie dadzą się pogodzić. I wtedy może być tak, że albo powiedzmy ktoś, kto zaczyna praktykować chan z takim sporym zaangażowaniem, może nawet podjąć decyzję o rezygnacji z tych innych sfer aktywności czy innych zainteresowań. Może uznać, że powinien zrezygnować z uprawiania sztuki, czy muzyki, czy jakiegoś sportu. Ponieważ zdarza się tak, że powiedzmy znałem takich ludzi, jakichś dobrych muzyków, którzy prowadzili takie dosyć dogłębne studia nad muzyką, uczyli się gry na jakimś instrumencie i potem zaczynali praktykę, siadali do medytacji i po prostu ich umysł zaczyna wypełniać muzyka, która ich tak interesowała, i dochodzi do wniosku, że to w takim razie jest poważna przeszkoda w praktyce, że muszą zrezygnować ze swoich zainteresowań. Albo z kolei taki inny przypadek, którego też byłem świadkiem, mianowicie znałem osoby, które były czy są pisarzami i które niejako obawiały się zainteresować buddyzmem czy praktyką chan. Kiedy zacząłem z nimi rozmawiać na ten temat, okazało się, że uważają buddyzm za taką bardzo poważną i surową religię. Widzieli w nim tylko różne wskazania, reguły, ograniczenia i mieli wrażenie, że jeżeli zaangażują się w buddyzm czy w chan, to uniemożliwi im pisanie, że to się nie da pogodzić, ponieważ to ograniczy jakoś ich swobodę twórczą, ich inwencję czy kreatywność. Ale kiedy jakoś zaprosiłem tych ludzi do jakoś uczestniczenia w naszych działaniach, w tym, co robimy, żeby pełnili tam jakieś funkcje, to z biegiem czasu przekonali się, że zaczęli się interesować bardziej praktyką i też zaczęli czytać jakąś literaturę buddyjską czy chan, jakieś wiersze i tak dalej, to przekonali się, że to wcale jedno z drugim nie musi być sprzeczne, że z jednej strony to ta ich działalność pisarska może być traktowana właśnie jako taka metoda czy sposób doskonalenia umysłu, a z drugiej strony ich zainteresowanie chan też wzbogaca ich twórczość, ich pisarstwo, że ich inspiruje i po prostu różne walory literackie, które odnajdują w utworach jakiejś literaturze buddyjskiej czy w poezji chan, ich inspiruje i wspomaga ich pisanie. I taka opinia, którą czasem tacy ludzie prezentują, że te dwie rzeczy, czyli praktyka chan i sztuka, na przykład są nie do pogodzenia, często jakoś wypływa faktycznie z takiego podejścia, z takiego tradycyjnego podejścia spotykanego wśród takich różnych szkół medytacyjnych czy religiach, które niejako rzeczywiście traktują dosłownie to powiedzenie, żeby strzec bramy pięciu zmysłów i jakoś w ogóle starają się ograniczyć, odciąć od działania zmysłów, zupełnie jakby zahamować ich działanie, ich takie skierowanie na zewnątrz. I można powiedzieć, że to jest wręcz takie wyrzeczenie się świata zewnętrznego, taki rodzaj eskapizmu, uciekania, unikania świata zewnętrznego, świata zmysłów. Natomiast tak naprawdę w Mahajanie, czy w wielkim pojeździe, a szczególnie w tradycji chan, a tym bardziej w chińskim chan, jest inaczej. To znaczy w gruncie rzeczy wykorzystuje się zmysły i wykorzystuje się różne dziedziny sztuki właśnie w taki sposób, o którym wspominaliśmy. I więc takie sfery aktywności, szczególnie sztuka czy sport, mogą, można powiedzieć, wręcz stanowić formy medytacyjne, formy skupiania umysłu czy doskonalenia umysłu i jednocześnie nie muszą wykluczać praktyki chan, nie są sprzeczne z praktyką chan. Przeciwnie, mogą te dwie sfery aktywności się wzajemnie uzupełniać i wzbogacać. Z jednej strony, jeżeli uprawiamy praktykę chan, to może się okazać, że ten stan umysłu, czy proces doskonalenia umysłu, który odbywa się w trakcie praktyki, wspomaga naszą aktywność w innych sferach życia, czyli wzbogaca naszą sztukę czy różne inne działania, które podejmujemy. I z kolei właśnie ta działalność, sztuka czy sport czy muzyka, może, jeżeli odpowiednio do niej podejdziemy, od strony metody czy podejścia, również może stanowić jako odmianę praktyki medytacyjnej czy formy praktyki medytacyjnej. Także podsumowując, można powiedzieć, że te dwie sfery, ogólnie pojęte sfery aktywności, czyli praktyka medytacyjna, w szczególności tutaj praktyka chan i różne inne sfery aktywności, uprawianie nauki czy sztuki, muzyki, różnych sportów, nie muszą być wzajemnie sprzeczne, jeżeli odpowiednio do nich podejdziemy, i mogą się wzajemnie uzupełniać, wzmacniać i może następować taka wzajemna inspiracja. I takie podejście właśnie wykorzystujące w ten sposób zmysły w taki metodyczny sposób poprzez skupianie umysłu i doskonalenie go jest taką szczególną cechą właśnie buddyzmu Mahayany, patrząc szerzej, a w szczególności praktyki czy szkoły Chan.
Mm.